Wszystko na gorąco w Radiu Szczecin. Samorządowa przeplatanka.
Dzień dobry, witam, Kamil Nieradka, a moim i Państwa gościem w poniedziałek na start przeplatanki samorządowej jest profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, politolog Łukasz Tomczak, w latach 1994-2002 radny SLD Rady Miasta w Szczecinie. Witam, dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Na początek taki przegląd dotychczasowej kampanii wyborczej, ale zacznijmy od komentarzy do wydarzeń bieżących. Sławomir Nitras wywiesił swoje plakaty z obietnicą wyremontowania 170 ulic w Szczecinie. Wywiesił je nielegalnie, ZDEI i TM je demontuje. Pana zdaniem to jest PR-owa wpadka, wizerunkowy strzał w kolano, czy raczej obliczona gra wyborcza?
Znaczy wpadka techniczna, bo trzeba było taką zgodę uzyskać, to jest ten problem. Natomiast mamy dotychczas na razie do czynienia z taką prekampanią, wstępem pewnym. To trwa już od wiosny i rzecz ma miejsce nie tylko na ulicach, ale głównie w mediach elektronicznych, w mediach społecznościowych, w takiej debacie, którą kandydaci robią gdzieś tam na osiedlach, tak, spotykają się i prezentują siebie potencjalnym wyborcom. Zasadnicza kampania jeszcze nastąpi. Jeszcze zobaczymy te plakaty w takim wymiarze, jakie one mają być.
Proszę powiedzieć, w takim razie ta prekampania Sławomira Nitrasa, on zaczął najwcześniej, zaczął już pod koniec marca. Pana zdaniem przyniosła pozytywne efekty dla jego osoby?
To nie możemy tak stwierdzić, bo to musimy zobaczyć dopiero wtedy, jakie będą wyniki. No, nie ma badania i nie ma żadnych analiz prowadzonych, w jaki sposób potencjalni wyborcy, akurat kandydat Sławomira Nitrasa, odnoszą się do tych działań przez niego prowadzonych. Natomiast rzeczywiście zrobił to najwcześniej i najwcześniej posługuje się tą kampanią zewnętrzną, czyli stosuje plakaty. Ten pomysł z tymi plakatami na ulicach nie jest pomysłem złym, tylko rzeczywiście nie najlepiej wprowadzonym, tak? Od strony takiej ten brak zgody nie powinien mieć miejsca.
Teraz obóz bezpartyjnych. Piotr Krzystek organizuje ze swoim komitetem konwencję, prezentuje listę, ale nie prezentuje programu. Mowa jedynie o założeniach do programu. 12 lat prezydentury, a jej programu na 2 miesiące przed wyborami nie ma.
Znaczy nie wiemy, czy nie ma, na razie nie prezentuje.
Prezydent mówi, że będzie.
Na razie nie prezentuje.
Radni będą
konsultować, mają przygotować. No jest to dosyć nietypowy sposób przygotowywania się przed kampanią. Rzeczywiście jakiś tam materiał taki wstępny powinien być, ale myślę, że jest to kontynuacja dotychczasowych działań. No będzie z punktu widzenia urzędującego prezydenta tą kampanię prowadzi się w inny sposób. Ale pytanie jest takie, kiedy się ten dokument programowy pokaże i czy rzeczywiście on będzie dostępny w czasie kampanii tej właściwej.
A może jest tak, że prezydent nie chce mówić o konkretnych inwestycjach, bo musiałby powtórzyć te zapowiedziane 12 lat temu i wtedy nie wyglądałoby to najlepiej.
Niektóre powtórzy, niektóre nie powtórzy, niektórymi będzie się chwalił, niektórymi być może będzie starał się unikać, tak, że niektóre nie zostały jakiekolwiek, nie tylko inwestycje, ale jakiekolwiek działania władz. Sam prowadzenie kampanii z punktu widzenia urzędującego prezydenta miasta, burmistrza czy wójta, obojętnie, to jest pokazywanie swoich osiągnięć, tak, i te osiągnięcia, zresztą ta kampania w przypadku prezydenta miasta, czy jakiegokolwiek innego wójta, czy burmistrza, ona trwa właściwie cały czas, bo co jakiś czas widzimy tą prezentację tych osiągnięć, tak? Otwarcia, tak? Różnych remontów, wizyty prezydenta w różnych miejscach. I to właściwie trwa ciągle. Prowadzić tą kampanię, właściwie to nie jest kampania, tylko to jest, pokazuje działania swoje jako urzędujący prezydent, bo do kampanii to jeszcze wchodzimy. I to trwa cały czas. Ale przygotowanie dokumentu, który byłby takim dokumentem programowym, to jest ważna rzecz, ona powinna nastąpić.
W jednym z wywiadów dla GS24 powiedział pan, że Piotr Krzysta 4 lata temu miał słabych kontrkandydatów. Jak jest pana zdaniem teraz?
Tego nie mogę powiedzieć teraz, dlatego że włączyłbym się w kampanię oceniając kandydatów. Z punktu widzenia, z perspektywy, tak? Czyli po zakończeniu kampanii, po wyniku będzie można ocenić w ten sposób. Natomiast dzisiaj oceniając kandydatów, opinia prezentowana o tym, że ktoś jest słabszy bądź lepszy, może mieć wpływ na kampanię. Ja nie chciałbym uczestniczyć w samej kampanii jako jakaś strona. tego...
Ale przecież szczera wypowiedź, no to chyba na tym to polega, prawda?
Nie można tak angażować się, to raczej z boku.
To dobrze, to przejdźmy teraz do obozu rządowego. Nie będę pytał stricte o Bartłomieja Sochańskiego, zapytam w ten sposób. Czy zrealizowane programy społeczne przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 500+ i Dobry Start przełożą się na poparcie dla kandydatów tej partii na wójtów, burmistrzów i prezydentów? Pana zdaniem jest jakaś taka, będzie taki związek przyczynowo-skutkowy, no że jeżeli rząd wprowadził 500+, no to ten kandydat tej partii na przykład otrzyma moje poparcie.
Czy w wyborach lokalnych, samorządowych?
Tak.
Czy teoretycznie jakiekolwiek działania partii politycznej, która tam rządzi, czy współrządzi w jakimś miejscu, powinni się przekładać, ale nie wiemy, jak to będzie, dlatego że właściwie nie było weryfikacji wyborczej od 3 lat. Tak? To jest pierwsze wybory od dłuższego czasu. Ja przypominam tylko wybory parlamentarne 2015 roku, jak wszelkie wskaźniki właściwie były wysokie, były dobre dla rządzących, a Platforma jednak uzyskała drugi wynik. Nie? Także to nie jest do końca takie pewne, czy sukcesy na poziomie krajowym przełożą się na to poparcie na poziomie lokalnym. Mówimy tu o miastach, małych gminach czy powiatach. Tak? Być może tak, ale musielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób wyborcy to ocenią. Jak to będzie rozłożone regionalnie? Czy jakiekolwiek inne czynniki nie będą miały wpływu? Chociażby właśnie kandydat, konkretna osoba, która z ramienia tego ugrupowania będzie kandydowała. To może mieć też znaczenie.
A ta wojna billboardowa między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, plakaty o milionach, które się pojawiły, pana zdaniem to są dobrze zainwestowane pieniądze? Czy raczej wydałby pan te pieniądze na przykład w think tank od tworzenia programu?
Czyli gdybym miał tworzyć kampanię wyborczą, tak?
Tak. No pan tworzył na początku
lat 90. Tak, oczywiście, nieraz.
Dlatego też o to pytam.
Znaczy i tak, ja widzę w ogóle w ugrupowaniach, które prowadzą kampanię wcześniej właściwie, jak rywalizowałem w stronie politycznej, nie tylko w samej tej kampanii, w ogóle widzę dużo takiej agresywności. I to z obu stron, akurat tych dwóch ugrupowań, ale z innych także. Myślę, że gdybym miał w jakiś sposób uczestniczyć w tworzeniu tych kampanii, bardziej bym chciał tutaj pokazać pewien taki pozytywny wymiar tej kampanii, czyli bardziej zaproponować coś, niż krytykować przeciwnika. Dlatego, że tej krytyki jest bardzo dużo. To już jest posunięte do tego stopnia, że są przypadki takiej agresji, tak? I myślę, że to nie jest dobre tak mocno zaogniać ten spór.
Czyli brudna kampania wyborcza nie służy dzisiaj.
Oczywiście, że z brudnej kampanii wyborczej zawsze coś tam się przyklei, ale nie jestem pewien, czy w ogólnie prowadzonej takiej brudnej kampanii wyborczej, bo rzeczywiście te ataki w różnej formie, one są od lat prowadzone, tak? Mamy właściwie więcej krytyki przeciwnika, niż pokazywanie pewnego swojego pozytywnego wizerunku. Nie jestem pewien, czy zmiana taka właśnie w tym sposobie prowadzenia kampanii nie byłaby oryginalna na tyle, żeby w inny sposób pokazała tego właśnie kandydata. Czy to ugrupowanie polityczne.
Muszę zapytać jeszcze o Polskie Stronnictwo Ludowe. 4 lata temu świetny wynik w wyborach do sejmików w Zachodniopomorskiem. 2. miejsce za Platformą Obywatelską. Rok później w wyborach parlamentarnych ludowcy ledwo co pokonują próg wyborczy. Pana zdaniem ta partia ma potencjał dzisiaj, żeby powtórzyć ten wynik?
Samorządowo tak. Samorządowo ludowcy zawsze osiągają lepsze wyniki niż osiągają w wyborach parlamentarnych. Nie mówiąc o prezydenckich oczywiście. Ale tutaj w 2014 roku był problem sposobu przeprowadzenia głosowania, słynnych kart do głosowania, i badania przeprowadzone przez specjalnie powołany taki zespół naukowy wykazały, że właściwie umieszczenie czy brak okładki na tej książeczce do głosowania miał pewien wpływ na sposób głosowania, i myślę, że aż tak dobry wynik jak wtedy, który miał pewne plusy. Oczywiście pytanie jest taka, jaka jest popularność ugrupowania w ogóle jako takiego w regionie, tak? Czy to z innych powodów nie będzie wynik lepszy czy gorszy.
A komu
Natomiast
zabiorą?
Nie odbierałbym tutaj, znaczy nie porównywałbym wprost tamtych wyborów teraz, dlatego że technika głosowania od strony technicznej, wybory będą przebiegały troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o tą, o karty do głosowania. Także nie będzie takich różnic.
A proszę powiedzieć, komu zabiorą bezpartyjni i Kukiz 15 właściwie? Czyj to jest elektorat z tych partii dotychczasowych, jakie mamy w sejmiku?
To nie wiadomo. nie mam pojęcia zielonego, czyli to jest elektorat. Nie wiem, jak, w jaki sposób będzie przebiegała kampania, do kogo będą się odwoływali. Zupełnie, no liczę na to, znaczy bezpartyjni prawdopodobnie liczą na to, że powielą sukces przed 4 lat, bo to był całkiem niezły wynik, mimo że to był tylko jeden mandat, ale właśnie z tego okręgu. Natomiast Kukiz Wolność, dobrze, tak? Ugrupowanie to jest...
Tutaj mamy do czynienia z koalicją.
Tak, koalicją, no to będą starali się oprzeć na dotychczasowym poparciu, które uzyskał Kukiz 15. I to myślę, że do tej grupy wyborców będą się odwoływać.
I tu musimy postawić kropkę. Usłyszeliśmy już dwa gongi. Moim państwa gościem był politolog profesor Łukasz Tomczak. Dziękuję bardzo.